Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę Unia Europejska zapowiedziała przebudowę swojej polityki energetycznej. Chce stać się niezależna i przyspieszyć dekarbonizację, by móc szybciej uwolnić się od rosyjskich węglowodorów. Polski rząd proponuje radykalniejsze rozwiązania. Zamierza do końca roku całkowicie zrezygnować z importu węgla, gazu i ropy z Rosji. Jednocześnie chce wprowadzenia na poziomie Unii podatku obciążającego zakup rosyjskich surowców energetycznych. O tym, jakie będą konsekwencje tych zmian, opowie Maciej Burny, doradca i prezes Enerxperience. Maćku, zacznijmy może od Polski na początek. Jak embargo na rosyjskie węglowodory zmieni naszą energetykę i trajektorię transformacji? Czy na tym etapie możemy już wyciągać jakieś wnioski co do tej, no szczególnie tej trajektorii i tego, jak szybko będziemy się dekarbonizować pod wpływem tych geopolitycznych wydarzeń, które obserwujemy za naszą wschodnią granicą?
Myślę, że po miesiącu działań wojennych trochę za wcześnie na takie stuprocentowe konkluzje, natomiast pewnie największa niewiadoma, jaka jest wokół gazu i tego, jaką rolę gaz odegra w naszej transformacji. To się głównie tyczy kwestii, no jak ceny gazu się ustabilizują w czasie, w związku z tym, że podaży z Rosji nie będzie w Europie, przynajmniej przez jakiś przewidywalny czas. Na początku Komisja Europejska wskazywała, że ten kryzys na rynku gazu i bardzo wysokie ceny utrzymają się do kwietnia tego roku. Teraz już wiemy, że stabilizacji nie należy oczekiwać przed 2023 rokiem. Więc myślę, że rząd będzie patrzył na to, jak się ten rynek stabilizuje. Od tego będzie zależało tempo odchodzenia od węgla w kierunku gazu.
Przyjrzyjmy się w szczególe, bo rząd trochę pokazał, w jaki sposób planuje się dostosować do tej nowej sytuacji. Pod koniec marca przyjął założenia do aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To nie jest jeszcze dokument, który byłby takim finalnym podsumowaniem zmian w PEP-ie, ale już możemy coś na podstawie tego powiedzieć. Na początku chciałbym Ciebie zapytać tak ogólnie, czy Twoim zdaniem to, co zostało przyjęte, to jest rewolucja, czy bardziej taka nieśmiała korekta, a potem sobie przejdziemy do szczegółów tego dokumentu, ale na początek chcemy taką twoją ogólną impresję tej zmiany, która została przyjęta przez rząd, od ciebie wyciągnąć.
No to założenia są bardzo ogólne. Na chwilę obecną widać, że obydwa skrzydła, które w tej chwili w administracji rządowej mam wrażenie, że się kreują, to znaczy takie skrzydło, nazwijmy to bardziej węglowe, węglowo-jądrowe, i to skrzydło takie bardziej unijne, związane z promocją szybszej transformacji w kierunku OZE. Mam wrażenie, że tam są postulaty obydwu tych stron. Widać, że jest sporo zapisów dotyczących przedłużenia czy chęci przedłużenia eksploatacji elektrowni węglowych. Pytanie, na ile to będzie egzekwowane, jeśli chodzi o uelastycznienie regulacji unijnych. No na pewno wokół gazu też jest dużo postulatów związanych z dywersyfikacją dostaw, natomiast też te zapisy założeń są niejasne, czy nadal stawiamy na gaz jako to paliwo pomostowe w transformacji, czy raczej minimalizujemy rolę gazu. I widać też po tym, jak spółki energetyczne na razie komunikują się z rynkiem, że tej pewności nie ma, tak co z tym gazem dalej robić. Na pewno rewolucja w tym dokumencie dotyczy szybkości odejścia od importu węgla i ropy z Rosji. W przypadku gazu mam wrażenie, że tam jakiejś rewolucji nie ma, bo wiadomo, że polski rząd już i tak miał zamiar odejść od importu gazu z Rosji do końca tego roku, bo wygasa kontrakt z Gazpromem. To jest kwestia nie tego, czy dalej importować gaz z Rosji, tylko tak naprawdę zabezpieczyć odpowiednią podaż z innych kierunków. No i kwestia ceny tego gazu, tak? To jest na razie niewiadoma, na którą jeszcze będziemy musieli poczekać, jeśli chodzi o odpowiedź.
To ja zaraz do tego gazu bym jeszcze wrócił i porozmawiał o nim z tobą, ale chciałbym cię w pierwszej kolejności zapytać o te cele dotyczące tych mechanizmów polityki klimatycznej, które polski rząd będzie chciał negocjować z Brukselą. W tych założeniach czytamy, że rząd chce sprawić, by było możliwe przeprowadzenie niskoemisyjnej transformacji przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania konwencjonalnych mocy wytwórczych. Czyli o co tutaj dokładnie będziemy się bić i jakie twoim zdaniem są szanse na to, że Bruksela się jakoś cofnie, uelastyczni swoje stanowisko i będzie bardziej przychylnie patrzyła na te polskie argumenty?
Priorytety negocjacyjne, one są podzielone na dwie części. Pierwsza część to dotyczy pewnych derogacji w regulacjach unijnych. Tutaj nie ma ich wyszczególnionych, ale możemy się domyślać, że chodzi o trzy główne, to znaczy uelastycznienie standardów emisyjnych w rynku mocy, to jest ten EPS 550. Przypomnę, że dla tych starszych jednostek, które nie są modernizowane, no to w 2025 roku wygasa możliwość korzystania z rynku mocy przez ten standard emisyjny, bo one nie będą spełniać tych wymogów emisyjności. No druga kwestia to na pewno są tematy związane z cenami uprawnień do emisji. Tutaj pewnie będzie jakaś próba uzyskania albo jakiejś derogacji, czyli powrotu do częściowo darmowych uprawnień, albo ustalenia jakiejś równoległej ścieżki cen uprawnień z jakąś ceną maksymalną. Tutaj niektórzy prezesi się wypowiadali, że to nie powinno być więcej jak 25 euro za tonę. Trzeci, jaki bym wymienił, no to jest kwestia nadchodzącej rewizji konkluzji BAT. Około 2028-2029 roku będziemy mieli kolejną rewizję i tutaj pojawiają się sygnały, że w ramach tej rewizji może się pojawić na przykład standard emisyjności takiego w rynku mocy. To znaczy, że już nie będziemy mieli tylko do czynienia z obniżaniem tych norm emisji, załóżmy rtęci, siarki, NOX-ów i tak dalej, tylko po prostu będzie dodatkowe nałożone ograniczenie związane z emisyjnością i tak naprawdę już jakby moce węglowe nie będą mogły w ramach tych batów funkcjonować. Tutaj na pewno też będą potrzebne jakieś ustalenia. Na razie to jest na etapie jakiegoś nieoficjalnego projektu rewizji dyrektywy IED, natomiast zdaje się, że w tym miesiącu ma się pojawić już formalny projekt, więc to będą takie trzy główne obszary pewnie, które będą wymagały negocjacji. Jeśli chodzi o szanse na wynegocjowanie jakichś elastycznych rozwiązań, to ja na razie nie słyszę, żeby była jakaś wielka wola ze strony Brukseli, żeby cokolwiek w wyniku wojny w Ukrainie poluzować w tematach węgla. To wszystko będzie zależało od poparcia też innych państw członkowskich, bo musimy pamiętać, że żeby takie propozycje derogacyjne się pojawiły, to po pierwsze komisja musi je zaproponować w ramach swoich wniosków legislacyjnych, po drugie musi je przyjąć większość kwalifikowana w Radzie Unijnej, a po trzecie większość w Parlamencie Europejskim, więc to będzie zadanie arcytrudne, bez jakiegoś wsparcia, przynajmniej z poziomu państw członkowskich. Myślę, że w tej kwestii EPS-ów w rynku mocy to być może poprą to takie państwa jak Niemcy czy Czechy czy państwa bałkańskie, no bo wiadomo, że też ten kryzys gazowy na nie wpływa i w Niemczech zdaje się było kilkanaście gigawatów planowanych nowych mocy gazowych. Teraz pytanie, co z tym dalej? Wiadomo, że tam nie ma terminala LNG, więc też kwestia dostaw pozarosyjskich jest utrudniona, więc być może tutaj Niemcy byłyby sojusznikiem, jeśli chodzi o jakieś zapisy derogacyjne w tym rozporządzeniu rynkowym. W przypadku ETS-u nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian, bo tam po prostu nie widzę zbytnio pola i pod kątem prawnym, i pod kątem negocjacji, żeby jakąś oddzielną ścieżkę sobie wynegocjować. No baty myślę, że też są realne do pozyskania jakiejś derogacji w przypadku właśnie jakiejś szerszej grupy państw, ale to podkreślam, to nie mogą być tylko postulaty polskie, tylko za tym musi być jakaś większa grupa państw, która w reakcji na tą sytuację będzie próbowała tutaj coś wspólnie wynegocjować.
Ten nasz cały wysiłek negocjacyjny, który będzie prowadzony przez polski rząd w tych najbliższych miesiącach i latach, jest oczywiście związany z tym, że z kolejnym punktem tych założeń do PEP-u, który został przedstawiony, czyli planem dłuższego wykorzystania istniejących elektrowni na węgiel, co już było też wcześniej komunikowane, że taki plan ma zostać opracowany przez rząd i przedstawiony. Trochę jest wokół tego obaw, trochę jest też takich pytań związanych w jaki sposób i czy w ogóle technicznie da się to zrobić, tak? To znaczy na ile my jesteśmy w stanie reanimować te zombiaki węglowe, które jeszcze od tych 60. i 70. lat stanowią kościec i fundament naszego systemu energetycznego. Tutaj ze strony sektora płyną raczej sygnały świadczące o tym, że no nie uda się w większości przypadków tych bloków utrzymać, będziemy musieli je zamykać. Na ile twoim zdaniem ten punkt, który się znalazł w tych założeniach PEP-u, jest realny? Czy rzeczywiście czeka nas duże wzmożenie węglowe? Wczoraj była też, nawiążę trochę dygresyjnie, bardzo ciekawa wypowiedź Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych, który w pierwszej części dnia w Katowicach powiedział, że widzi tutaj perspektywę wręcz wykorzystania węgla w energetyce po 2049 roku, po czym kilka godzin później rzecznik Ministerstwa Aktywów prostował jego słowa, akcentując to, że 2049 cały czas obowiązuje jako data zakończenia eksploatacji i wykorzystania węgla w energetyce. Więc widać, że są jakieś napięcia w rządzie, które co do tego, jak bardzo chcemy naciskać na tą przedłużoną perspektywę życia węgla. Pytanie do ciebie, czy tutaj jest więcej takiego myślenia życzeniowego, że jesteśmy w stanie sobie poradzić bez gazówek i pojechać dalej na tych starych węglowych zombiakach? A na ile jest to realny plan, który da się zrealizować?
Myślę, że te bloki, które były budowane w latach 70. powoli już dobiegają do końca swojego cyklu życia, jak to się mówi w energetyce, bo to są już bloki około 50-letnie. Polska energetyka zawsze była dobra w modernizacjach bloków węglowych i są też przykłady bloków, które miały żywotność do, zdaje się, 55-60 lat przy jakichś tam podrasowaniach. No tutaj się mówi o głębszym programie uelastyczniania też bloków węglowych do pracy szczytowej w kontekście stabilizacji OZE, czyli węgiel miałby być tym paliwem stabilizującym system zamiast bloków gazowych, które są technicznie bardziej predestynowane do tego typu pracy, częstego włączania i wyłączania. To, co jest ważne w tych założeniach, co się pojawia jako kopia zapisów umowy społecznej, to są te czyste technologie węglowe. Taką technologią, która daje jakiekolwiek nadzieje dzisiaj na komercjalizację, jest CCS CCU. Pytanie, jak ta technologia się rozwinie. Wiadomo, że ona ma zastosowanie w nowych blokach. Więc jeśli mówimy o tym, że będziemy rozwijać czyste technologie węglowe, to pytanie, czy nie mówimy też pośrednio, że rozważamy budowę takich nowych bloków węglowych, gdzie będziemy próbowali aplikować te technologie. Natomiast tutaj trochę postulaty rozjeżdżają, bo z jednej strony oczekujemy jakichś derogacji od wysokich kosztów CO2, natomiast te czyste technologie węglowe, one się spinają ekonomicznie tylko przy bardzo wysokich cenach uprawnień do emisji powyżej 100 euro za tonę, więc tutaj widzimy pewną rozbieżność jakby kierunków. Na starych blokach węglowych, które mają 40-50 lat, nikt nie będzie montował CCS-u. To sobie chyba wszyscy z tego zdajemy sprawę, więc pytanie, z jakiego powodu te zapisy tam się znajdują, czy to po prostu było przekopiowanie tych zapisów, które znajdują się w umowie społecznej.
Ale takie Opole, Jaworzno, Kozienice...
No one wszystkie są tak zwane CCU ready, bo zgodnie z dyrektywą CCS to trzeba było zabezpieczyć odpowiednie miejsce na tą technologię wychwytu CO2. To są technologie dosyć drogie. Po drugie ograniczają mocno sprawność elektrowni, około 20-30%. Trzeba zbudować infrastrukturę transportu tego dwutlenku węgla, a co najważniejsze, w przypadku CCS-u to jest kwestia odpowiedniego składowiska i akceptacji społecznej, z czym zawsze były problemy, chociażby przy okazji projektu CCS-u w elektrowni Bełchatów. Natomiast jeśli chodzi o CCU, to jest rozwiązanie, które wydaje się być dużo bardziej perspektywiczne, jest dużo mądrzejsze koncepcyjnie. To nie jest jakby zakopywanie tego dwutlenku węgla pod ziemię, tylko w ramach takiej gospodarki obiegu zamkniętym wykorzystywanie tego CO2 później do procesów przemysłowych, na przykład produkcji nawozów. Taki projekt kiedyś prowadził Tauron.
W tych założeniach czytamy, że elektrownie na gaz wciąż będą miały znaczenie dla regulowania pracy systemu energetycznego, ale plany inwestycyjne dotyczące nowych bloków gazowych zostaną poddane weryfikacji. I to jest zapisane w dokumencie przyjętym przez rząd. Tymczasem państwowe firmy energetyczne twardo trzymają się tego gazu i żaden z koncernów nie zapowiedział zmiany planów dotyczących budowy swoich gazówek. Wręcz mamy przykłady tego, że no firmy takie jak Tauron, PGE podkreślają, że muszą zbudować do końca to, co sobie założyły, ponieważ muszą czymś zastępować te stare bloki węglowe. Więc pytanie, na ile ta zmiana i rewizja tych planów gazowych jest realna, nawet w sytuacji, w której podaż surowca będzie znacznie bardziej problematyczna niż przed 24 lutego. Czy mamy jeszcze taki opór materii, który zostanie przełamany w pewnym momencie? Mam na myśli tutaj szczególnie na tą wolę koncernów energetycznych, żeby się trzymały tych planów gazowych, czy jednak te plany zostaną utrzymane w mocy i będziemy musieli po prostu płacić bardzo, bardzo dużo za paliwo do tych bloków?
Myślę, że to jest jeszcze pytanie otwarte, bo trochę wracamy do twojego pierwszego pytania odnośnie do tego, co zmienia wojna w Ukrainie i największy znak zapytania jest właśnie wokół gazu, jak szybko się ustabilizuje ten rynek, jak będą wyglądały ceny, załóżmy za 2-3 lata. Powinniśmy tutaj oddzielić dwa typy inwestycji gazowych. Pierwsze, które są właściwie już zdeterminowane, jak na przykład 2x700 MW w Dolnej Odrze, tam już są prace na budowie. Jest od dawna zabezpieczony kontrakt mocowy, jest umowa z wykonawcą, jest pozwolenie na budowę i tam zakładam, że już nie będzie odwrotów. No jest też grupa inwestycji, które są dopiero planowane i są na wczesnym etapie, jeszcze nie wystartowały w rynku mocy, to kontrakt 17-letni i w stosunku do tych inwestycji, powiedzmy, mniej zaawansowanych, to prezesi widzę, że zaznaczają, że to są na razie takie warunkowe decyzje, że te projekty są kontynuowane i one będą zależeć od trzech elementów. Po pierwsze, czy uda im się pozyskać wsparcie z rynku mocy i na jakim poziomie to wsparcie będzie wyglądało. Po drugie, jak za rok czy za 2 lata będą wyglądały rynkowe ceny gazu, a po trzecie, jak będą się kształtowały ceny uprawnień do emisji, więc myślę, że tutaj w przypadku tych inwestycji jeszcze niezdeterminowanych to jest pole do tego, żeby się z nich wycofać. Ale na razie słychać, że Rybnik, Łagisza czy Kozienice są podtrzymywane i nawet były deklaracje ze strony spółek, że będą startować w przyszłych aukcjach do rynku mocy, więc na razie jest, powiedzmy, business as usual.
Tutaj z tych punktów, które zostały jeszcze jako te najciekawsze w tych założeniach przedstawione przez rząd, mamy jeszcze zapowiedź szybszego rozwoju OZE. No i tutaj w tej perspektywie 40 roku mamy podwyższyć ten udział zielonej energii w naszym miksie z około 40 do 50%, tak jak to rząd zapowiedział. Mamy przyspieszyć rozwój mocy wiatrowych, słonecznych, zintensyfikować rozwój hydroelektrowni, instalacji do spalania biomasy, biogazu oraz geotermii. Czy tutaj coś jest twoim zdaniem zaskakujące? Bo tutaj ten pułap chyba podwyższenia nie jest jakoś zbyt rewolucyjny, więc raczej też nie wydaje się, żeby tutaj rząd flagował jakąś taką wielką zmianę w tym swoim podejściu do odnawialnych źródeł energii, ale też wychodził trochę naprzeciw temu, co płynie po prostu do nas z Brukseli, że nie może być teraz tylko skupienia się na powrocie do paliw kopalnych, ale musimy też pokazać, co zamierzamy zrobić, by przyspieszyć dekarbonizację w średnim i w dłuższym terminie. Czy twoim zdaniem to jest w jakikolwiek sposób zaskakujące? No i czy te plany będą jakoś przekładały się w tym krótszym terminie na realne zmiany, które wszyscy czekają, czyli rewizję 10H i tak dalej, chociaż tutaj bardziej chyba to jest pytanie do wróżki niż do analityka i doradcy rynku energetycznego.
Dobrze, że taki zapis się znalazł, a nie tylko zapisy dotyczące jakichś prób przedłużania życia elektrowni węglowych. To jest bardzo ważne, żeby maksymalizować ten rozwój OZE. Natomiast ja postrzegam ten zapis jako dosyć ogólny i oddalony w czasie, bo jeśli spojrzymy na projekt tej nowej dyrektywy OZE-owej, to tam nie ma celów krajowych. W ocenie wpływu komisja zawarła taki udział OZE w produkcji energii elektrycznej danego państwa, który jest jakby oczekiwany przez komisję i jest to trajektoria dosyć ambitna dla Polski. Z tego co pamiętam, to na 30 rok to było w bilansie energii finalnej, to już jest jakby oczekiwana ta kontrybucja Polski by była około 40%. W PEP-ie mamy 32% z tego co pamiętam, więc jakby sama dyrektywa OZE już jakby będzie wymagała od Polski zwiększenia tego udziału OZE, nie tylko w elektroenergetyce, ale też w ciepłownictwie i w transporcie. Szkoda, że tam właśnie nie znalazły się jakieś konkretne zapisy dotyczące bardziej tej krótkoterminowej polityki, bo tam nie ma nic powiedziane o 2030 roku, więc ktoś może to czytać tak, że te działania prozowe będą jakby przedłużone, jakby opóźnione. Z takich najszybszych rozwiązań no to byłoby zwiększenie roli fotowoltaiki, którą się buduje bardzo szybko, no i zwłaszcza wiatru na lądzie, to co wspomniałeś. Jak na razie tutaj brakuje cały czas konkretów.
I woli politycznej, która też chyba jakoś nie jest specjalnie przekonana, że w tej zbliżającej się końcówce kadencji parlamentu tego rodzaju rozwiązanie może zostać przeprowadzone. No ale zobaczymy. Oczywiście będziemy obserwować to, co tam się wydarzy i czy taka większość się ostatecznie znajdzie. Ale ja chciałbym w tej drugiej części rozmowy z tobą teraz wejść na ten poziom europejski, bo tutaj też niezmiernie wiele rzeczy bardzo interesujących się dzieje i zapytać cię o dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony mamy do czynienia z już przypieczętowaną decyzją o wspólnych zakupach gazu, dobrowolnych wspólnych zakupach gazu przez państwa europejskie. Na ostatniej Radzie Europejskiej przywódcy wspólnoty zdecydowali, że taki ten rodzaj mechanizmu zostanie uruchomiony i będzie też otwarty dla krajów Partnerstwa Wschodniego, czyli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Z drugiej strony mamy do czynienia z zupełnie nową rzeczą, o której co prawda już od jakiegoś czasu toczą się dyskusje, ale która została no już tak jakoś nieśmiało przyjęta do wiadomości, czyli maksymalnymi cenami gazu, które są testowane przez Portugalię i Hiszpanię, na razie na poziomie propozycji, która ma zostać jeszcze no, omówiona z Brukselą, ale wydaje się, że te drzwi zostały uchylone do tego, żeby taki rodzaj mechanizmu wprowadzać. Zacznijmy może od tych zakupów gazu. Co to zmieni? No i ciekawe są te drzwi, które są uchylone na wschód. Jak to twoim zdaniem się przełoży na integrację w ogóle europejskich rynków energii i dalsze funkcjonowanie rynku gazu w Europie?
O tym jeszcze nie mówił w kontekście jakichś dokonanych działań. To jest na razie wstępna koncepcja, która nie jest nowa, bo ona się już pojawiała w ramach dyskusji o Unii Energetycznej w 2014 roku. Te dyskusje no, nie zakończyły się jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, zwyciężyły partykularne interesy poszczególnych państw członkowskich, które indywidualnie wolały negocjować z dostawcami. Mam nadzieję, że tym razem to się skończy inaczej, bo pozycja negocjacyjna Unii Europejskiej jako takiej z dostawcami jest znacznie mocniejsza niż poszczególnych państw, zwłaszcza tych mniejszych w Unii Europejskiej. No z drugiej strony widzę tutaj uzasadnione obawy niektórych przed rozwiązaniami, bo zawsze powstaje pytanie, tak jak to wyglądało na przykład w przypadku szczepionek ostatnio, tak jak będą dystrybuowane te wolumeny, czy poszczególne państwa otrzymają takie ilości gazu, jakich rzeczywiście potrzebują i wtedy, kiedy potrzebują. Bardzo podobne wątpliwości się pojawiają przy tych dyskusjach o cenie adekwatności dostaw energii elektrycznej i tego, na ile państwa członkowskie mogą polegać na wymianie transgranicznej, na tym, że Niemcy czy Czechy nam dostarczą akurat energię wtedy, kiedy na przykład będzie scarcity, czyli będą problemy z zapewnieniem podaży po obydwu stronach. Pytanie wtedy, jakie państwo ma priorytet w takim układzie. No i zwykle to priorytet będzie dla tego państwa, które akurat no, miałoby transportować tę energię dokładnie. Więc ja mam wrażenie, że w temacie polityki energetycznej jest jakby tak fundamentalne dla gospodarki i dla bezpieczeństwa w ogóle narodowego danego kraju, że no, jest ograniczone bardzo zaufanie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o właśnie takie wspólnotowianie pewnych obszarów. Poczekałbym na jakieś konkretne uzgodnienia, no bo na razie to są takie hasła, które się pojawiają, no ale aby to się nie skończyło tak jak przed tym 7 czy 8 lat. Natomiast bardzo dobrze, że się znalazły też w tej dyskusji państwa ościenne, państwa trzecie pozaunijne, takie jak Ukraina, Mołdawia. To by było bardzo ważne, żeby zastosować taki mechanizm inkluzywny w stosunku do tych krajów, które mogą być też szantażowane i rozgrywane przez Rosję.
Mi się wydaje, że w ogóle ten zapis jest o tyle ciekawy, że to jest taki pierwszy przykład w historii Unii Europejskiej, kiedy Unia próbuje wykorzystać surowiec energetyczny jako taką realną broń geopolityczną. Tak? To znaczy bierze sobie ten sztafaż narzędziowy Rosji, która zawsze to robiła, żeby szantażować gazem swoich sąsiadów, no a teraz Unia robi dokładnie, znaczy nie żeby szantażować, ale żeby pozwolić tym krajom wschodnim, Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, na to, żeby się od tego szantażu uwolnić z takim politycznym wręcz narzędziem. Jeszcze a propos tych mechanizmów, to druga część mojego pytania, czyli ceny maksymalne, bo ona była również przedmiotem rozmów na tej Radzie Europejskiej w Brukseli. Tam nie udało się w konkluzjach nic zapisać w tej kwestii, poza tym, że stwierdzono, że trzeba nadal rozmawiać na temat różnych mechanizmów, które będą w jakiś sposób no, ograniczały te wzrosty cen energii. Natomiast po szczycie premierzy Hiszpanii i Portugalii obwieścili na konferencji prasowej, że oni dostali takie pozwolenie, żeby móc pracować nad mechanizmem cen maksymalnych gazu po to, żeby ceny nie przekładały się na wzrost cen prądu na rynku hurtowym. No i widzieliśmy w tych ostatnich dniach propozycje ze strony Lizbony i Madrytu ustanowienia tego kapu na poziomie 30 euro za megawattogodzinę. To oczywiście byłby kap obowiązujący producentów energii, którzy mogliby dzięki temu po prostu produkować prąd po znacznie niższych cenach. Na ile twoim zdaniem jest to rewolucyjna zmiana, a na ile rodzaj eksperymentu, który będzie prowadzony pod czułym okiem Komisji Europejskiej po to, żeby ostatecznie zakończyć się jakimś fiaskiem, wycofaniem się rakiem i próbą ucieczki od tego, żebyśmy nie skończyli wszyscy z regulowanymi cenami energii na całym kontynencie?
No, komisja jest trochę tutaj między młotem a kowadłem, bo z jednej strony jest coraz większy nacisk państw, które no już są zdesperowane i szukają jakichś awaryjnych rozwiązań, żeby te ceny energii obniżyć, no bo mają bardzo duże problemy już jakby polityczno-społeczne, wewnętrzne, wynikające z tej sytuacji wysokich cen. Z drugiej strony jest grupa państw, która wierzy właśnie w wolną rękę rynku na czele z Niemcami czy z Holandią, która nie jest zbytnio entuzjastycznie nastawiona do tego, żeby ingerować w ten rynek, bo to jest fakt, że no właściwie od co najmniej 20 lat cała polityka Unii Europejskiej no wiąże się właśnie z liberalizacją rynków. Teraz jakby no można powiedzieć, że się zaczynamy trochę cofać w tej ewolucji rynku energii w Europie. W tych konkluzjach Rady Europejskiej z 25 marca, o których wspomniałaś, znalazł się jednak bardzo ważny zapis, bo tam jest przyzwolenie Rady Europejskiej, żeby komisja oceniała zgodność takich awaryjnych, tymczasowych środków, właśnie jak zaproponowane przez Hiszpanię i Portugalię, żeby właśnie te ceny energii obniżyć. I dopiero po tych konkluzjach Rady premierzy Hiszpanii i Portugalii odtrąbili sukces, że mają tutaj zgodę i za chwilę dosłownie uruchomili procedurę notyfikacji takiego rozwiązania w postaci właśnie ustalenia ceny maksymalnej gazu. I to jest ważne, żeby powiedzieć, że to jest tylko dla gazu używanego do produkcji energii elektrycznej. Ta cena maksymalna ma dotyczyć tylko energii konsumowanej wewnątrz Półwyspu Iberyjskiego. Bo już ta energia, która się będzie znajdowała na interkonektorach na przykład Hiszpanii z Francją, to ma podlegać innej regulacji, bo w tych konkluzjach też Rada Europejska postanowiła, że takie rozwiązania nie mogą zaburzać za bardzo rynku. To jest nazywane Iberian Exclusion, czyli takim derogacją iberyjską, którą oni sobie dostali na tą energię, którą produkują z gazu, no i w praktyce to ma obniżać cenę energii z około tam ponad 200 euro za megawattogodzinę do niewiele ponad 100 euro za megawattogodzinę, także około 50% obniżka ceny w hurcie robi wrażenie. Pytanie, jak to w praktyce będzie zastosowane, ile wytwórcy jakby będą zobligowani do uwzględnienia tylko tej ceny jakby maksymalnej, a nie uwzględnią ceny rynkowej, na przykład z giełdy TTF-u, prawda, jaki to będzie mechanizm, żeby nie było tak zwanego kosztu alternatywnego, który często się pojawia w kwotowaniu cen energii elektrycznej, że załóżmy dostajemy darmowe uprawnienie CO2, ale wliczamy jakby w cenę jego rynkową wartość, bo możemy je zawsze sprzedać komuś, a nie wykorzystywać jakby na pokrycie naszej własnej emisji. Więc to jest też pytanie, no i kto pokryje tą cenę między tą ceną maksymalną a ceną rynkową, tak, która jest powyżej 110 euro za megawattogodzinę. No w każdym razie pewnie Komisja Europejska pod jakimiś warunkami klepnie tą propozycję i zaraz ja się spodziewam wysypu kolejnych, no bo skoro tamci dostali, no to czemu akurat Francuzi czy Włosi mają nie dostać, a oni też byli bardzo za tym, żeby jakieś awaryjne rozwiązania wprowadzić, bo tam też często gaz zamyka stos i ustala ceny energii.
Dość przypomnieć dzień wczorajszy na francuskim rynku energii, gdzie ceny megawattogodziny w godzinach porannych strzeliły do 3000 euro za jednostkę energii, przebijając wszystkie możliwe rekordy europejskie, a to z tego względu, że połowa floty nuklearnej Francji jest po prostu poddana remontom. No i jeszcze temperatura spadła. Czyli twoim zdaniem tak będzie? W sensie, jeżeli komisja to klepnie, to możemy spodziewać się wysypu.
To będzie lawina kolejnych wniosków, moim zdaniem, tak. No bo dlaczego jedni mają mieć takie rozwiązania, które o 50% obniżają cenę hurtową, a inni nie. Także myślę, że komisja zostanie zawalona wnioskami ze strony różnych państw.
No chyba, że się nie zgodzi i powie, że no sorry, ale tutaj ryzyko dla wspólnego rynku jest zbyt duże.
Myślę, że będzie próbowała minimalizować po prostu zakłócenia konkurencji na tych rynkach i wprowadzać takie rozwiązania, które właśnie będą dedykowane tej energii konsumowanej w tych krajach, a nie na zasadzie takiej, że można subsydiowaną energię eksportować i zakłócić jakby relacje cenowe między importerem a eksporterem. Więc myślę, że tutaj będą szukali takich rozwiązań, żeby jakby to się nie przelewało na rynki sąsiednie, te regulacje związane z obniżeniami cen. Myślę, że zobaczymy też nie tylko obniżki cen gazu, ale też w ogóle energii elektrycznej. Mogą się też pojawić takie rozwiązania, które będą wprowadzały limity cenowe po prostu na rynku hurtowym energii elektrycznej. Hiszpanie i Portugalczycy zaznaczyli, że to jest tylko rozwiązanie do końca tego roku, ale jeśli sytuacja na rynku gazu się będzie przedłużać i te ceny będą bardzo wysokie, no to na pewno będą aplikować o przedłużenie. Komisja jest tym organem, który będzie starał się minimalizować efekty jakby powrotu do rynków regulowanych, tak, bo to mieliśmy w latach 90. w Europie. Co ciekawe, Brytyjczycy zaczęli tak naprawdę liberalizację rynków energii i ostatnio czytałem, że właśnie Brytyjczycy wykluczają jakiekolwiek interwencje na rynku hurtowym, także oni pozostają takim bastionem, co prawda już są poza Unią, ale pozostają bastionem takiego wolnorynkowego podejścia.
A my krok po kroku wracamy w złote lata 90. Możemy wszyscy znowu poczuć się znacznie młodsi i obserwować to, co się będzie działo na europejskim rynku energii. Czy skończy się to defragmentacją i jakimś takim podziałem, czy jednak Komisja Europejska obroni się przed zasypaniem wnioskami, żeby dokonywać tutaj bardzo daleko idących właśnie interwencji na poszczególnych krajowych rynkach. Maćku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.